Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego olimpijskiego programu. Dziś gościem będzie Marcin Nowak, a więc szef misji olimpijskiej. Człowiek, który zna odpowiedzi na wszystkie, dzień dobry, mam nadzieję, nurtujące nas pytania. Witam serdecznie. To ja spytam najpierw, jak zdrówko, panie Marcinie, bo dwa dni temu, jak sobie rozmawialiśmy prywatnie przez telefon, to pan wspominał, że lekki katarek i gorączka były. Już jest okej?
Stabilnie, okay. Tak, chyba jest okej.
No dobrze, to mamy nadzieję, że zaraz będzie bardzo dobrze. Ja na sam początek chciałbym zapytać, bo tak sobie myślę, że nie każdy ze słuchaczy musi sobie tak naprawdę zdawać sprawę z tego, kto to jest szef misji olimpijskiej, jaki jest zakres obowiązków takiego człowieka. Czy to jest taki gość trochę jak kierownik w drużynie piłkarskiej, że musi zająć się wszystkimi detalami, niuansami, które są bardzo ważne, czy wygląda to jeszcze inaczej, jakby pan tak zreferował komuś, kto w ogóle pierwszy raz słyszy o takim stanowisku. Czym się pan tak naprawdę zajmuje, panie Marcinie?
No taki można by powiedzieć, że taki kierownik drużyny piłkarskiej, tylko z mocno poszerzonymi tak naprawdę kompetencjami i zakresem obowiązków, bo tutaj poza całą faktycznie tą otoczką, czyli zapewnieniem wszystkiego naszym sportowcom, naszej reprezentacji, no to tutaj jest to osoba tak naprawdę kontaktowa i taka, że tak powiem, newralgiczna odnośnie i łącznik tak naprawdę pomiędzy mediami, światem polityki, bo tutaj też rzeczy dyplomatyczne wchodzą w grę, no bo jak wiemy, również podczas Igrzysk Olimpijskich jest szereg wizyt dyplomatycznych, chociażby zwyczajowo prezydent Rzeczpospolitej na takich igrzyskach jest. Więc tych obowiązków jest bardzo dużo, no począwszy od tego, że no praca tak naprawdę zaczyna się blisko 4 lata przed samymi igrzyskami. Wszystkie rzeczy, wszystkie proceduralne, od początku do końca planowania, dotyczące ilości, jakości i różnorodności zawodników, poprzez to, w jakich terminach będą przebywali, ale nie tylko na samych igrzyskach, ale i w okresie poprzedzającym bezpośrednio igrzyska, bo często w przypadku igrzysk, tak jak to będzie miało miejsce w Tokio, reprezentacja, gro reprezentacji będzie przebywało w związku z różnicą czasu, z tym czasem potrzebnym na aklimatyzację, będzie przebywało w Japonii, ale nie tylko w Japonii, bo również w Azji, czyli jakby no w zbliżonej strefie klimatycznej. I tutaj te wszystkie rzeczy, no stety czy niestety, jakby no my musimy koordynować.
Już wiemy jedną rzecz po tej odpowiedzi, że szef polskiej misji olimpijskiej jest gadułą, co akurat pod kątem radia nam bardzo pasuje. Także to fajnie, że nie odpowiada pan tak, nie, bo to zawsze jest stres, jak się dzwoni do gościa, którego się nie zna, że będzie oszczędny w słowa. A przy dłuższej audycji to jest problem. Natomiast chciałem spytać, pana bezpośrednim przełożonym to jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czy z kimś innym pan tak współpracuje najbliżej na co dzień?
Tak naprawdę struktura Polskiego Komitetu Olimpijskiego wygląda w ten sposób, że faktycznie na szczycie jest prezes, pan prezes Andrzej Kraśnicki. Później jakby za sprawy takie bezpośrednio zarządcze odpowiada sekretarz generalny Adam Krzesiński. I od niedawna jeszcze w tej strukturze istnieje pani Iwona Łotysz, zastępca sekretarza generalnego, i w zasadzie przed sekretarzem i przed zastępcą ja bezpośrednio odpowiadam.
No dobrze, to teraz ja bym się chciał zapytać, jak wygląda taka współpraca pomiędzy szefem Polskiej Misji Olimpijskiej a poszczególnymi związkami? To jest tak, że oni pana w tym takim piku przed igrzyskami non-stop gdzieś męczą, znaczy może to złe słowo męczą, ale cały czas gdzieś tam dzwonią, dopytują, to jest takie dopinanie telefonu, że nie wiem, jak Kuba Kwiatkowski mi opowiadał, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak był zwolniony Jerzy Brzęczek, że chyba odebrał jednego dnia, nie wiem, 400 telefonów, że ten telefon mu się po prostu rozładował w pewnym momencie od samego takiego podskakiwania, od dostawania SMS-ów. Czy pan też ma takie właśnie gorące momenty w pracy i w którym to dokładnie jest miejscu, że tak powiem, usytuowany?
W tym roku tak naprawdę ten pik nastąpił w momencie, kiedy igrzyska zostały przełożone.
I w zeszłym sumie już, nie?
No na razie chciałem mówić o tym, bo w tamtym oczywiście no, ta decyzja była długo jakby wstrzymywana, nie było jakby jasności, czy one będą przełożone, odwołane na inny termin może. W końcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował faktycznie o przeniesieniu na rok 2021, ale w tym roku, no dużo, ja może źle się wyraziłem, dużo szumu medialnego, które który co chwilę jakby powoduje jakaś tam wypowiedź kogoś, na końcu się okazuje, że absolutnie nieautoryzowana i w zasadzie osoba ta tak samo nie jest związana ani z komitetem organizacyjnym, ani z Międzynarodowym Ruchem Olimpijskim, ale wypowiedź cytowana przez międzynarodowe media, niekoniecznie mające dobrą opinię, no powoduje to, że również w polskiej prasie pojawiają się spekulacje, pojawiają się cytowania tamtejszej pracy, no i tak prasy, i tak samo właśnie było w tym roku w przypadku kilku komunikatów fałszywych o możliwości przełożenia igrzysk, o tych nastrojach samych Japończyków i tak dalej, i tak dalej. No i to są takie momenty, było ich już kilka w tym roku konkretnie w 2021, gdzie faktycznie ta bateria się przegrzewa mocno i nie ma czasu się skoncentrować na swojej pracy. Ale tak naprawdę faktycznie ten kontakt z polskimi związkami sportowymi plus kontakt z MKOL-em, no i plus co najważniejsze kontakt z ludźmi na miejscu w Japonii, czyli z samym komitetem organizacyjnym, no to jest taki nasz chleb powszedni tak naprawdę. Aczkolwiek no w tym momencie, ta praca tak naprawdę była troszeczkę pracą odtwórczą, bo wykonywaliśmy w zasadzie drugi raz to samo, co robiliśmy rok temu. To nie było może przypisywanie poszczególnych rzeczy, bo jakby wiązało się to też jakby z aktualizacją danych, chociażby potwierdzenia akredytacyjne związane są z tym, że poszczególne dane paszportowe, dane osobowe musieliśmy przekazać do pewnej aplikacji, do MKOL-u. No i tutaj wiązało się to chociażby ze zweryfikowaniem raz jeszcze daty ważności paszportu. No to taka prozaiczna rzecz, no ale okazało się, że blisko 20 czy 25% osób wymaganej ważności nie ma, a jakby no Japonia, organizatorzy wymagają, żeby ten paszport był ważny przynajmniej pół roku dłużej od zakończenia Igrzysk Olimpijskich, czyli tam to jest luty czy marzec 2022. No okazało się, że gro osób, zawodników, sztabów szkoleniowych, ale nie tylko, bo również mediów, dziennikarzy, no te paszporty niestety ma krócej ważne, no i tutaj musieliśmy wszystkich mocno dopingować, działać doraźnie, żeby się sprężyli i jakby te nowe dowody tożsamości uzyskiwali.
No mi się wydaje, że ta praca wymaga też takiej sporej cierpliwości, bo to musi być bardzo dużo codziennie do rozwiązania pozornie drobnych rzeczy, ale też rzeczy istotnych, właśnie takich trochę jak te paszporty, że pewnie ludzie dzwonią, pewnie ludzie dopytują, pewnie każdy ma tam jakiś swój mały interesik, który jest gotów przedstawić.
No, ja jestem tak charakterologicznie, ale nie tylko chyba charakterologicznie, mało cierpliwy. No. Całe życie byłem sprinterem.
To jest nas dwóch. Ja też mało cierpliwy. No.
Sprinter, lekka atleta, więc wydaje się, że tutaj jakby te cechy akurat były idealne do tego, co kiedyś robiłem. Teraz faktycznie w życiu troszeczkę tej cierpliwości by mi się więcej przydało. Aczkolwiek no, myślę, że potrafię jakoś się do tego dostosować, ale faktycznie no, są momenty no, związane, no, to, co tu dużo mówić, no, z pracą z ludźmi. No, praca z ludźmi, z polskimi związkami sportowymi, no, gdzie pracują ludzie, wiadomo, no jest trudna. No. Raz jest lepiej, raz jest gorzej.
Szczególnie, że te polskie związki też, umówmy się, mówiąc szczerze, prezentują różny poziom. Są takie, które są zarządzane znakomicie i nie można się do nich przyczepić, a są takie, które bywały nie raz i nie dwa w ostatnich miesiącach. Bohaterami w mediach, prawda? No właśnie.
No jak to w życiu, no za wesoło by było, gdyby wszędzie było idyllicznie, prawda? Także no, ale nawet jakby w tych przypadkach, gdzie faktycznie te związki mają problemy z różnych przyczyn w zarządzaniu czy w funkcjonowaniu, no to my staramy się pomóc. I tutaj myślę, że nikt narzekał nie będzie. Myślę, że nawet troszeczkę weszliśmy na poziom, którego wcześniej nie było. Zresztą jakby takie zadanie dostałem od prezesa Kraśnickiego, przychodząc do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że jakby tutaj ta strona sportowa naszego komitetu musi być bardziej zaakcentowana. No i staramy się, ja się staram osobiście, ale i cały mój zespół, staramy się na co dzień to robić i jakby na piedestał będzie wyciągać tych naszych sportowców.
Jak pan został właśnie szefem polskiej misji olimpijskiej? No bo to przecież nie jest tak, że pewnego dnia przyjechał pan do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ukłonił się nisko, powiedział: dzień dobry, Nowak, ja kiedyś byłem sprinterem, coś bym tutaj chciał porobić. A oni mówią: o, Marcin, pewnie, fajnie, że jesteś, staniesz szefem, nie? Wyobrażam sobie, że to musiało być troszeczkę inaczej.
Ale prawie tak.
Okay, no proszę bardzo, jaka intuicja.
Żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście. To jakby tutaj, żeby też była pełna świadomość, takiej decyzji nie może podjąć czy sekretarz generalny, czy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym musi zdecydować oczywiście cały zarząd, czyli przedstawiciele między innymi wszystkich związków sportowych. I tutaj no, takim testem chyba tego, jakby co potrafię, czy jakby umiejętności pracy w zespole, były zimowe igrzyska w Pjongczang, gdzie byłem wiceszefem misji, ale jednocześnie tak naprawdę szefem misji w jednej z wiosek, w wiosce lodowej w Gangnuk, tam gdzie mieszkali i startowali nasi łyżwiarze szybcy, short trackowcy czy łyżwiarze figurowi. No i tam tak naprawdę zostałem rzucony na głęboką wodę. Widocznie jakby ta praca została doceniona, bo tak naprawdę bezpośrednio po tych igrzyskach wyszła taka propozycja. Ja oczywiście na nią się z wielką przyjemnością zgodziłem, no i dopiero po jakby tej mojej akceptacji zostało to poddane głosowaniu na zarządzie. Mhm.
A jak na przykład, z jakimi takimi najdziwniejszymi sytuacjami pan sobie musiał radzić na gorąco na igrzyskach? Bo ja pamiętam takiego piłkarza polskiego, Bartosz Karwan. Kiedyś trener Herty Berlin chciał go wpuścić na boisko i jego wielkie zdziwienie, gdy się okazało, że ów Karwan zapomniał wziąć z szatni koszulki. Czy na przykład właśnie zdarzają się takie bardzo codzienne, prozaiczne rzeczy, na pierwszy rzut oka nie do pomyślenia, że sportowiec zaspał na start, albo że się obudził za późno i trzeba mu jakiś super transport zorganizować, albo właśnie, nie wiem, nie wziął łyżew i się zorientował w szatni, czy raczej tak nieuważni sportowcy nie bywają?
No, ja osobiście sytuacji takiej, że ktoś zaspał, to nie przeżyłem, aczkolwiek no, znamy sytuację z poprzednich igrzysk letnich, gdzie no, bardzo znany lekkoatleta no, na próby eliminacyjne się, może nie się spóźnił, ale faktycznie zaspał i no, później wiemy, jaki był efekt końcowy. Mam nadzieję, że tutaj akurat odnośnie tej osoby karta się odwróci w przypadku igrzysk w Tokio, bo wszyscy liczymy, że tam wreszcie pokaże, na co go stać, jeśli chodzi o igrzyska. Wszyscy dobrze wiemy, o kim mowa. Natomiast faktycznie jest sporo takich przypadków. No, zapominanie poszczególnych rzeczy, stroju startowego nawet, gdzie wiadomo, że sportowiec o tym myśli najbardziej, żeby, tak jak lekkoatleta pamięta, żeby wziąć kolce, strój startowy i numerek, z którego też nie wystartuje, no to zdarzają się przypadki, że niestety przy tym stresie no na końcu tych najważniejszych rzeczy nie ma. I tutaj my tak samo jako misja olimpijska praktycznie musimy dbać o to. Zawsze jakby w biurze, w siedzibie misji, która jest zlokalizowana w pobliżu, w bliskiej tak naprawdę odległości do miejsca zamieszkania, to są najczęściej te same budynki, często te same piętra, gdzie mieszkają zawodnicy, no staramy się wtedy szybko reagować i za pomocą albo członków misji, albo sami po prostu takie rzeczy im dostarczamy. No i to jest jakby nic nowego, bo to czysto ludzka rzecz. No, przy stresie, przy ogromnym stresie, pamiętajmy, że igrzyska dla niektórych zawodników są najważniejszą imprezą czterolecia, a dla niektórych imprezą życia. No i tutaj jakby te emocje są naturalne, są normalne, także tutaj no nie ma się co dziwić i my jesteśmy właśnie po to, właśnie ta misja sama z nazwy wskazuje, że naszą misją jest pomagać i jakby sprawiać, żeby ten komfort czy treningów przed samymi igrzyskami, czy samego pobytu i startu był jak największy i wszelkie potrzeby staramy się spełniać.
Tak się zastanawiam, panie Marcinie, czy Japończycy chcą tych igrzysk, czy ich nie chcą, ponieważ gdzieś tam pojawiają się jakieś badania opinii publicznej rzekome, że jakiś tam procent Tokijczyków niekoniecznie. Ja pamiętam, że rozmawiałem jakiś czas temu o tym z Markiem Plawgą, on powiedział spokojnie, nie znamy kontekstu tych badań, nie wiemy, ile osób było przepytanych, jak to pytanie zostało zadane, więc też nie szalejmy. Pan zapewne ma kontakt z ludźmi, którzy gdzieś tam w Japonii przebywają, żyją, mieszkają i pewnie z nimi o tym rozmawia. Oni w tym momencie cieszą się na te igrzyska, bo też pamiętajmy, że Japończycy mają plan szczepień taki, że jak chyba na początku marca, to chcą cały kraj wyszczepić do końca czerwca, czyli właśnie w teorii będzie zaszczepiony już cały kraj przed rozpoczęciem igrzysk. To też jest tutaj ważne, myślę, w tym kontekście.
Tak, słyszę, jak pan redaktor mówi, to przypominam sobie, że faktycznie chyba z Markiem rozmawiałem jakiś czas temu na ten temat, także być może wspominał o tym po rozmowie ze mną, ale to tak jak w formie dowcipu, zresztą akurat Marek gdzieś w najbliższych dniach, albo to już minęło 40 urodziny i tutaj to przy okazji wszystkiego najlepszego chciałem mu złożyć. Bo
podłączam się do życzeń. Bardzo fajny gość, to prawda.
Okrągła rocznica, natomiast no, odnośnie Japonii, to tak trochę wszystko zależy od tego, gdzie się ucho przyłoży, bo jakby no media podkręcają te rzeczy związane z badaniami opinii publicznej, z niezadowoleniem, z ankietami, które zostały przeprowadzone, tylko że czytując się w same ankiety, to też widać, że przekaz medialny nie jest do końca rzetelny, bo media wkoło powtarzały, że blisko 80% obywateli, Japończyków jest przeciwko igrzyskom. No ale jak się człowiek już tak głębiej wczyta w to, o co pytano ich podczas tej ankiety, no to wychodzi, że 36% to w zasadzie może zastanowiłoby się nad przełożeniem terminu tych igrzysk, a tamte 30 pozostałych no na chwilę obecną faktycznie igrzysk nie chce. No ale łącznie to tam faktycznie daje 80%, no tylko że to już no, lekko jest tendencyjne, jakby może nie nawet zadanie pytania, tylko wyciągnięte wnioski. Natomiast no, my mamy też jakby z wielu branż, z którymi współpracujemy, bo pamiętać należy, że podczas igrzysk my też musimy zabezpieczyć naszych gości naszych zawodników, ale również osoby nieakredytowane typu sponsorów i tak dalej, którym no, my musimy zapewnić transport, więc też mamy do czynienia z firmami zajmującymi się transportem w Japonii, ale i na całym świecie, bo to są firmy międzynarodowe. No i z każdym z tych podmiotów my rozmawiamy tak już na offie, no jak tam w tej Japonii, jak to wygląda, no bo to stan nadzwyczajny ostatnio wprowadzony, więc no wydaje się, że jakaś wielka tragedia. I wszyscy mówią, i tu jakby to śmieszna rzecz, ale wszyscy mówią jednym głosem, że słuchajcie, tak, mamy stan nadzwyczajny, ale nie mylcie go z sytuacją w Europie. Bo w Japonii stan nadzwyczajny został wprowadzony głównie po to, żeby te igrzyska się właśnie odbyły. Czyli w tym momencie tą Japonię chcą maksymalnie wyczyścić, coś na wzór Australian Open. Na pewno wszyscy kojarzymy, jak tam wyglądał ten początek i tam z dwóch czy trzech przypadków robiono wielką tragedię. Teraz w Tokio, ale i w całej Japonii, ale głównie w tych wszystkich prefekturach, gdzie igrzyska będą organizowane i gdzie sportowcy będą przebywali, próbują jakby zablokować dopływ osób z możliwością przenoszenia wirusa. Sami myślę, że sobie Japończycy doskonale z tym szybko poradzą, to jest znakomicie karny naród i tutaj do wszystkich restrykcji oni się momentalnie i faktycznie rygorystycznie stosują i myślę, że jest tyle czasu, że do lipca naprawdę w tej Japonii ten procent osób zakażonych będzie znikomy. No, myślę, że może nie równy zeru, bo to chyba jest do końca niemożliwe, ale w połączeniu faktycznie z tym narodowym programem szczepień planowanym w Japonii, no myślę, że to jest plan no prawie że doskonały. A świadczyć może to też o tym, to, że liczne komunikaty wysyła do nas, chociażby dotyczące kibiców, które nigdy tak naprawdę nie zawierały stwierdzenia, że kibiców nie wpuścimy, zawody będą bez udziału publiczności. Za każdym razem jest akcent na to, że staramy się, żeby finalnie w lipcu kibice mogli wejść na zawody. Oczywiście staramy się, no nie wiemy jak to wyjdzie, ale to pokazuje, że wszystkie te działania, czyli ten stan nadzwyczajny, to chociażby, że teraz do Japonii tak naprawdę nie można wlecieć, tam chyba jest 21 dni kwarantanny, ale oprócz tego no chociażby to, że wizy wprowadzono do Japonii, których wcześniej nie było, no pokazuje to, że po prostu oni nie chcą do Japonii w tym momencie wpuszczać ludzi ze świata, no żeby jakby znowu tam jakby ekspansji tego wirusa nie było i myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie, troszeczkę utrudniające nam życie, troszeczkę utrudniające życie, komplikujące sportowcom, którzy tam pewnie chcieliby w test eventach wystartować wcześniej. No ale cel jest szczytny. No, cel jest szczytny. Chcemy wszyscy przede wszystkim wystartować na igrzyskach.
A jak wygląda kwestia właśnie, wspominaliśmy tej kwarantanny, to znaczy pamiętamy Australian Open, każdy kto przyleciał musiał swoje w hotelu przesiedzieć, chociaż po pewnym czasie już sportowcy mogli chociaż tyle mieli dobrego, że wyjechać na kort. Iga Świątek, wiemy, widzieliśmy, wyjeżdżała, trenowała, wracała bezpośrednio do hotelu. Czy to jest tak, że teraz każdy sportowiec, który przyleci do Tokio na igrzyska, musi kwarantannę odbyć, czy nie musi, jak te procedury wyglądają? Ja teoretycznie to wiem, ale pytam pana w ten sposób, dlatego, bo po prostu nasi słuchacze tego wiedzieć w tym momencie nie muszą.
Nie, no niestety przy Igrzyskach Olimpijskich to zróżnicowanie sportów, a przede wszystkim ilość osób tam będących, sportowców i tych osób towarzyszących, no nie uniemożliwia tak naprawdę przeprowadzenie kwarantanny i absolutnie do niej nikt, o niej nikt nie myśli i na pewno do niego nie dopuści. Dlatego jest szereg procedur już rekomendowanych, one oczywiście nie są jeszcze oficjalne, one jakby są skonstruowane, przesłane do wszystkich. My je teraz też powolutku dystrybuujemy do polskich związków sportowych. Mówią one chociażby o tym, że powstanie, być może ona już jest stworzona, specjalna aplikacja, COCOA ona się nazywa, ale to nie jest jakby ważne na ten moment. Każdy uczestnik igrzysk będzie zobowiązany do jej załadowania na telefonie, do jej ściągnięcia, zarejestrowania się tam. 14 dni przed wylotem z Polski, czyli 14 dni tak naprawdę przed przekroczeniem, właśnie nie wiem, czy przed przekroczeniem granicy, czy przed wylotem, będzie trzeba tę aplikację uruchomić, wpisać podstawowe dane, czyli tam kraj i tak dalej, konkurencję, sport, w jakim będzie się na igrzyskach startowało, miejsce pobytu, no bo już ci zawodnicy też wcześniej oczywiście plan będą znali, więc będzie się wpisywało, czy będą oni bezpośrednio w wiosce olimpijskiej, czy jeszcze wcześniej na zgrupowaniach na terenie Japonii i przez okres 14 dni przed wylotem będzie codziennie, w jaki sposób, w jaki to jeszcze do końca nie wiemy, monitorować trzeba swój stan zdrowia i chociażby wpisywać codzienną temperaturę. Nie wiem, czy telefon będzie w jakiś, czy ta aplikacja poprzez telefon będzie w jakikolwiek sposób monitorowała to, czy po prostu będzie się to wpisywało tak z ręki. Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że coś organizatorzy wymyślą, żeby to jednak były dane rzetelne. No i po takim 14-dniowym monitoringu, oczywiście jeszcze w ciągu tych 14 dni w Polsce, czy tam generalnie w miejscu zamieszkania, no jest wskazanie absolutnie nie kwarantanny, ale ani izolacji, natomiast no takiej świadomego gdzieś tam oszczędzania się, prawda, społecznego, czyli jakby no jest wskazanie, żeby ci sportowcy, całe sztaby szkoleniowe jednak unikały większych zgromadzeń, żeby jednak w tym okresie przedigrzyskowym no ich codzienne rytuały, ich codzienny tryb życia ograniczył się do domu, treningu i tak naprawdę niczego więcej. I tutaj myślę, że wszyscy sportowcy dosyć odpowiedzialnie do tego podejdą, bo cel jest jeden, dla nich najważniejszy, żeby na igrzyska dojechać, żeby ich wpuszczono. Mhm. Później niestety będzie trzeba na 72 godziny przed przekroczeniem granicy mieć ważny test negatywny. To będzie jakby na równi z paszportem, czyli ta kartka z negatywnym wynikiem testu będzie musiała być w paszport włożona i bez tego absolutnie przez granicę japońską nikt nas nie przepuści. Natomiast zaraz po przekroczeniu granicy, już nawet na lotnisku, będzie kolejny test szybki już w Japonii, potwierdzający to, że nie jesteśmy chorzy. No tutaj oczywiście zakładają organizatorzy, że pewnie jakiś tam ułamek zdarzy się osób, które no jednak po przekroczeniu granicy będą miały test, czy niejednoznaczny, czy pozytywny, będą przygotowane specjalne izolatoria i tutaj też się mówi o izolacji, absolutnie nie o kwarantannie, bardziej obserwacji. Będą one przygotowane czy to w wioskach olimpijskich, czy w tych obiektach pozawioskowych. No i w samej wiosce też planowane jest przesiewowo, czyli tak naprawdę na całości uczestników przeprowadzanie testów co kilka dni. Mhm. Jak to będzie wyglądało w praktyce, no to zobaczymy za chwilę.
Słuchamy programu Kierunek Tokio. Naszym gościem jest pan Marcin Nowak, szef misji olimpijskiej. Prosiłbym, żeby się pan nie rozłączał. Dosłownie 30 sekund przerwy i za momencik wracamy.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Jesteśmy z powrotem, rozmawiamy na temat Igrzysk Olimpijskich, a wierzy pan, panie Marcinie, że sportowcy będący ludźmi młodymi, skorymi do zabawy, wiadomo jak to wygląda w wioskach olimpijskich, zawsze były olbrzymie kolejki do McDonaldów, jeden z olimpijczyków mi tłumaczył, że jak jest impreza, no to wtedy się daje taki sygnał na balkonie, że prawda, jest flaga do góry nogami odwrócona. Nie wiem jak to jest rozwiązane w przypadku Polski i Monako, co prawda, ale w przypadkach innych, no to jest taki sygnał, możecie do nas przyjść, dzisiaj się bawimy, że oni wytrzymają w tych restrykcjach, bo ja jakby znając życie, to myślę, że będzie jakieś podziemie, że tak powiem, wioskowo-olimpijskie, które sprawi, że jednak będą te zakazy łamane.
No tak jak pan powiedział, no to są młodzi ludzie i jakby pewne ryzyko pewne zagrożenia jakby u młodych ludzi, u młodzieży, bo często to jest młodzież, no jest no oczywistym ryzykiem i świadomie jakby o tym wiemy i o tym mówimy. Natomiast no ta wioska, myślę, że nie będzie już tą samą wioską olimpijską, którą znamy, czy to niektórzy z opowieści, czy sami jakby to przeżyliśmy. Przede wszystkim no ten McDonald's, o którym wspomnieliśmy.
Będzie
no
zamknięty zapewne, tak? Jak wszystko.
No, McDonald'a już nie ma na igrzyskach. Z tego co się orientuje, McDonald's już się wycofał, a w zasadzie MKOL wycofał się z umowy, jako że no to jedzenie nie było chyba najszczęśliwsze.
A było bardzo oblegane, bo mi chociażby Adam Korol opowiadał, że tam kolejki jak w posukier w Polsce przed 89.
Oczywiście, że tak. No tutaj jakby wioska będzie niosła ze sobą samo przebywanie w wiosce i regulamin, dużo ograniczeń. Planowany jest niestety zakaz opuszczania wioski tak naprawdę przez zawodników. Zakaz odwiedzin w wiosce, do czego dochodziło często, bo były tak zwane day passy, czyli dla każdej reprezentacji olimpijskiej ileś tam osób dziennie mogło wejść i tam między porannymi a późno wieczornymi godzinami mogło w wiosce przebywać. Były to często rodziny, trenerzy, prasa i tak dalej, i tak dalej. Teraz jakby no w związku z ograniczeniem ryzyka tego nie będzie. Mało tego, sportowcy sami nie będą mogli wychodzić poza wioskę, nie będą mogli korzystać z komunikacji publicznej, będą mogli korzystać tylko z komunikacji zorganizowanej przez organizatora. Więc tutaj no nie będzie mowy za bardzo nawet o wyjściu jakimkolwiek do sklepu, prawdopodobnie. W związku z czym no to ryzyko, oczywiście ono dalej będzie, tak jak tutaj pan wspomniał, że to podziemie być może jakieś będzie, ale liczę, że liczę na to, że no jednak powaga sytuacji, z którą chyba światowy sport się nigdy jeszcze nie mierzył, no weźmie górę tutaj nad jakąś tam nieroztropnością. No ale zobaczymy, no my będziemy starali się do naszych sportowców uświadamiać. Oczywiście to też nie chodzi o jakieś tam wielkie pójście w skrajności, bo też nie dajmy się zwariować, ale no będziemy chcieli, żeby przynajmniej naszych reprezentantów jakby te rzeczy epidemiologiczne podczas samych igrzysk już nie dopadły i jakby żeby przede wszystkim bezpiecznie tam dotarli, pozytywnie, czyli z sukcesem wystartowali i bezpiecznie mogli w pełnym zdrowiu wrócić do kraju.
Tak się zastanawiam nad tym, jak będzie wyglądać komunikacja dziennikarzy w trakcie igrzysk z sportowcami. Ja w ten raport mówiący o tym, co można dziennikarzowi w Tokio, a co nie, to się specjalnie nie wgłębiałem, ale właśnie bym prosił pana, żeby też nawiązał z tego, co gdzieś chyba w przeglądzie, jak Kamil Wolnicki pisał, przeczytałem, na przykład może dojść do takiej sytuacji, że na przykład, tak, Polacy grają w siatkówkę o medal, równocześnie biegnie Adam Kszczot, dziennikarz X jest na siatkówce, Kszczot zdobywa złoto Igrzysk Olimpijskich i ten dziennikarz nie może sobie spokojnie przejść z hali do stadionu, na stadion, żeby stamtąd dać relację, ponieważ wcześniej zadeklarował, że będzie tylko na siatkówce i nie zostanie wpuszczony. Ja to dobrze rozumiem, czy to jednak będzie jakoś inaczej wyglądać?
Przede wszystkim ten playbook, bo to mówimy o tym, te playbooki dotyczące jakby każdej grupy uczestników igrzysk, one faktycznie zostały wstępnie opublikowane. To jest jakby spis zasad, które będą prawdopodobnie obowiązywały podczas igrzysk. Nie są tu jeszcze zapisane zasady na sztywno i absolutnie nie są one na chwilę obecną gwarantem tego, że tak faktycznie będzie na końcu, ale trochę tych ograniczeń będzie. I tutaj faktycznie do takiej sytuacji może dojść, bo na pewno ilości wpuszczanych dziennikarzy na poszczególne areny będą ograniczone. Mhm. Mamy tutaj jednakże zapewnienie ze strony organizatorów, że no patrząc jakby inaczej, no jakim kluczem będzie to ograniczone, bo to takie zapytania padły chociażby z naszej strony, no tutaj oni gwarantują, że jeżeli dany kraj ma swoich przedstawicieli podczas danych rozgrywek, danych zawodów, danej rywalizacji, no to oczywiście taki kraj będzie traktowany priorytetowo, czyli nie wierzę, że na lekką atletykę no polscy dziennikarze nie zostaną wpuszczeni, no ale na przykład, no nie wiem, no, na rugby chociażby, gdzie przedstawicieli nie będziemy mieli, no to tam pewnie Polaka za bardzo nie wpuszczą, ale też jakby to nie jest tak, że to jest ograniczenie zero-jedynkowe i faktycznie tam wejść nie będziemy mogli, bo wszystkie te strefy wywiadów, te mix zony będą streamowane i tutaj też powstają specjalne aplikacje, gdzie, do których dostęp, do tych streamingów, do przekazów wideo będą mieli dostęp tak naprawdę wszyscy dziennikarze akredytowani, więc tak naprawdę no, będzie to też swojego rodzaju ułatwienie, no bo czasami faktycznie przemieszczenie się kilkuset kilometrów, tak jak chociażby hut czy maraton, hut sportowy czy maraton będzie w Sapporo, no to nie będzie można jednocześnie być i w Sapporo i na stadionie olimpijskim w Tokio, no bo jakby
to prawda. Wiadomo, tylko to... ojciec Pio miał ponoć zdolność bilokacji, tak, cała reszta świata niekoniecznie, także
tutaj myślę, że to będzie sporym ułatwieniem, ale też myślę, że będzie no takim krokiem do przodu, no to generalnie świat dzięki, bo to nie chciałbym powiedzieć dzięki, ale przez koronawirusa no się zmieni, on już się zmienił i myślę, że praca dziennikarska, dziennikarza sportowego też niestety już nigdy nie będzie ta sama i tutaj myślę, że akurat ten aspekt być może jest pozytywny, że kolejna ścieżka jakby pracy dziennikarskiej się otworzy, właśnie pracy, nie wiem, online przez streamingi i tak dalej, bo ma być to coś nowoczesnego, to nie mają być same nagrania, ale tam ma być szereg narzędzi ku temu udostępnionych, być może nawet zdalnie będzie można zadawać pytania i tak dalej, tutaj o szczegółach nie chciałbym rozmawiać, bo
też... Ale rozumiem, że dziennikarze będą podobnie ograniczeni jak sportowcy, czyli też hotel, przejazd na stadion czy na pływalnię.
Tak na to wygląda.
I nie wyjdziesz sobie wieczorem, nie wiem, też gdzieś na piwo, bo po prostu, no nie mówię, że miałem taki super plan, ale pewnie po prostu też będą te restrykcje, których się trzeba będzie trzymać, z tego co zrozumiałem, tak?
Wczoraj właśnie miałem też taką rozmowę z jednym zaprzyjaźnionym dziennikarzem, który też wybiera się do Tokio. Jest akredytowany i też właśnie o tym rozmawialiśmy, czy ich to będzie dotyczyło, czy nie, według mnie też. No i tak mam nawet skwitował, że kurczę, fantastyczna przygoda życia w zasadzie, tak troszeczkę się przeradza w taką no nie do końca ciekawą przygodę, no bo jeżeli poza wyjściem na stadion będzie musiał siedzieć w pokoju hotelowym, no to tak będzie.
To też ciężko tak naprawdę dawać ciekawe relacje, no bo jedziesz na igrzyska czy na Mistrzostwa Świata po to, żeby na przykład, jeżeli jesteś dziennikarzem piszącym czy radiowym, czy też pewnie telewizyjnym, więc w sumie każdym, pokazywać jakieś obrazki z tych barwnych kibiców, szukasz jakichś ciekawych postaci, jest, nie wiem, mecz Polska-Kolumbia, szukasz jakiegoś zwariowanego Kolumbijczyka, który biega pod stadionem i ma ciekawą historię. No jakby wiadomo, jak to wszystko wygląda i w momencie, kiedy ty masz tylko trasę, hotel, autobus, stadion, no to tak równie dobrze mogłoby się w tym Tokio tak naprawdę nie być, bo będąc online możesz zrobić to samo. Taką miałem refleksję właśnie wczoraj, jak się nad tym zastanawiałem, że dużo się na miejscu nie da zrobić ekstra.
Tak, no jest taka niestety możliwość. Ja wierzę, że wszystkie te ustalenia, o których się teraz mówi, one gdzieś tam finalnie w okolicach, nie wiem, maja, czerwca troszeczkę się złagodzą i jakby część z nich zostanie jakby odpuszczona, no ale no chyba ciężko wyrokować na teraz.
No tak mi się tak wydaje, że na ten moment ciężko jest wyrokować, natomiast na pewno jest to ciekawa kwestia. 30 miliardów dolarów, tyle kosztowało Japonię przełożenie Igrzysk Olimpijskich. Oni bardzo płaczą, że się nie wygrzebią z tego wszystkiego, jak w ogóle też patrzą ci najwięksi sponsorzy, ci sponsorzy tytularni na fakt, że Igrzyska zostały przełożone.
Tutaj no, odnośnie sponsorów to myślę, że tak, bo jakby tutaj każdy związany ze sportem, a wiadomo, że sport w dzisiejszych czasach bez pieniędzy no nie istnieje, no wie, że ten rok bez tej najważniejszej imprezy no to był rok ogromnych strat, bo wszelkie umowy, które były podpisywane, no, począwszy od tego, że pomiędzy zawodnikami a poszczególnymi sponsorami, nie mówiąc już o związkach sportowych, komitetach olimpijskich, narodowych, no i samym MKOL-u czy organizatorach już w Japonii, no te umowy wszystkie zawierały no, podstawowy element, no Igrzyska Olimpijskie, czyli blisko 2,5 tygodnia rywalizacji na najwyższym poziomie, przekazy telewizyjne do kilkuset krajów na świecie, czyli no to łatwo sobie przeliczyć, że to są grube miliardy dolarów i teraz no, część wydatków została już poniesiona w tamtym roku. Część umów na pewno musiało zostać zmienione, aneksowane, ale też to wyobrażam sobie, no bo znam realia biznesowe, że poszczególnych zapisów też nie dało się przenieść jeden do jednego, w związku z czym no, ta strata no, musi być. Część sponsor, dając pieniądze, oczekuje określone świadczenia. No, określonych świadczeń niestety nie uzyskał w danym roku, w związku z czym no, ta kwota na pewno nie może być już taka sama, więc te straty na pewno są i na pewno będą. Uh-huh. To jest jakby no, z punktu widzenia biznesowego jakby no, jak jeden do jednego i wiemy, o co chodzi. Ale wydaje się, że jakby Japończycy oprócz tej sfery ekonomicznej to też tak mentalnie troszeczkę są już wygrani, bo to jest moje osobiste oczywiście zdanie, ale gdyby te igrzyska miały się rozegrać gdziekolwiek indziej na świecie, to myślę, że tych igrzysk by już nie było. Już jakby ta decyzja byłaby dużo wcześniej podjęta, że no niestety nie damy rady i tak dalej. Natomiast no Japończycy dumny naród, karny naród, zorganizowany mocno naród, który myślę, że nie podda się do samego końca i oni pokażą, że przede wszystkim, że sobie poradzą z tym wirusem, z tą pandemią na tyle, na ile będą mogli i jakby no, na tyle, żeby te igrzyska normalnie w miarę się odbyły, a po drugie oni też jakby widzą w nich szansę powrotu do normalności. I pamiętajmy jeszcze jedna rzecz, Japończycy są świetnymi kibicami. Myślę, że jednymi z lepszych na świecie i zawsze potrafią doceniać nie tylko swoich sportowców, ale sportowców z całego świata, nie tylko tych wygrywających, ale każdego, który gdzieś tam tej szlachetnej rywalizacji się odnajduje. I tutaj rozmawiając też no, z tamtą częścią, z częścią organizacyjną, oni nawet się nie martwią tym, że faktycznie jest jakaś tam okoliczność czy możliwość, że no być może będzie ograniczony dostęp kibiców z całego świata. Oni mówią wprost, nawet gdyby tak się zdarzyło, walczymy, żeby tak nie było, ale nawet gdyby się tak zdarzyło, zainteresowanie igrzyskami Japonii przez samych Japończyków jest tak duże, że my bez problemu sprzedamy wszystkie bilety.
A właśnie, a propos tych biletów i a propos kibiców, bo myśmy tak się trochę samolubnie z naszej perspektywy skupili na sportowcach i na dziennikarzach. Jak to będzie wyglądać? Jeżeli powiedzmy pan Mieczysław mieszka w Gdańsku, jest bogatym biznesmenem albo może zwykłym kibicem, ale nazbierał sobie pieniędzy i chce lecieć do Tokio, to on sobie do tego Tokio poleci, czy może tylko palcem po mapie popodróżować?
Na chwilę obecną wszystkie osoby, tak jak już wspomniałem, nieakredytowane, czyli nie posiadające akredytacji, tak naprawdę do Japonii nie wlecą, bo Japonia wprowadziła na chwilę obecną wizy.
No wiem, ale tak jak to patrzę do przodu już, nie za te parę miesięcy, mówiliśmy, że to się może zmienić, przesunąć ta wajcha trochę.
I jeżeli się przesunie, to myślę, że tak. Myślę, że będą obowiązywały taką osobę podobne reguły, czyli na pewno aplikacja, czyli na pewno ta izolacja wcześniejsza, na pewno testy, jeden, drugi czy trzeci. No i podczas samych zawodów to też ograniczenia, o których się już mówi głośno. Czyli to, że może troszeczkę śmieszne, ale z drugiej strony wydają się całkiem zasadne. Będzie może nie zakaz, bo to nie będzie w formie zakazu, ale raczej rekomendacji, żeby na zawodach ten doping był w postaci oklasków po prostu zwykłych, żeby unikać krzyków, unikać głośnego dopingowania. No pewnie się to w 100% nie uda, ale no to takie rzeczy no prozaiczne wydawałoby się, ale też no, o których już organizatorzy myślą, żeby no, a gdyby co, no żeby jednak ograniczyć tutaj tą transmisję wirusa. Ja myślę, że jest szansa, ja głęboko w to wierzę, że jest szansa, żeby kibice jednak do Japonii dotarli. No i my też tak pracujemy, tak jak ja jako PKOL, jak gdyby no, jutro igrzyska miały się rozpocząć, to jesteśmy gotowi na to, że nasi kibice, nasi sponsorzy, nasi goście będą mogli do Tokio polecieć.
No miejmy nadzieję, że tak będzie. Jaki my mamy teraz procent kwalifikacji? Ile ludzi jest zakwalifikowanych, jeżeli chodzi o polskich sportowców na igrzyska, a ile osób tkwi w tak zwanym zawieszeniu, bo po prostu koronawirus nie pozwolił tych kwalifikacji przeprowadzić?
Generalnie jeśli chodzi o światowe kwalifikacje, to tak zakłada się, że przekroczone zostało 60% ich stanu jakby. I myślę, że jeśli chodzi o polską reprezentację, jesteśmy na podobnym etapie. Na chwilę obecną jest to blisko, a w zasadzie chyba już ponad 140 osób, które w zasadzie jutro mogłyby już do Tokio lecieć, bo jakby tą przepustkę mniej czy bardziej oficjalnie, ale mają. Reprezentują oni 17 sportów, ale tak naprawdę jest to łącznie około jakieś 80, może niecałe 90 kwalifikacji, bo pamiętajmy, że często są to kwalifikacje dla osad, dla drużyn i tak dalej, więc jakby te liczby są tak różne. No my liczymy tak ostrożnie, że ta reprezentacja pomiędzy 210-230 osób powinna, polska reprezentacja powinna liczyć. Będzie to prawdopodobnie troszeczkę mniej niż na ostatnich igrzyskach, ale też tutaj jeszcze jakby ostatniego słowa nikt nie powiedział, jako że no o ilości, o wielkości reprezentacji no decydują sporty drużynowe. My na razie mamy pewny udział naszej polskiej siatkówki męskiej, ale pamiętajmy, że koszykówka jeszcze walczy mocno.
No ciężko będzie z tą koszykówką, bo tam jednak obsada bardzo mocna, Litwa, Słowenia, nawet jeżeli bez Luki Doncicia, to musieliby naprawdę jakiś kosmiczny poziom nasi zawodnicy
no z jednej osiągnąć. Strony, z jednej strony tak, ale też no, panie redaktorze, na ostatnich mistrzostwach świata bodajże w Chinach też chyba nikt nie liczył, że Polacy dojdą tak wysoko.
Szczerze, to ja bym to cenił wyżej. Gdyby się udało Litwę pobić na litewskiej ziemi, to ceniłbym to wyżej niż ćwierćfinał mistrzostw świata. No ale wiadomo, że będą chłopaki walczyć i życzymy im jak najlepiej, szczególnie, że no fajnie byłoby zobaczyć właśnie przedstawicieli sportów zespołowych. Pan powiedział, panie Marcinie, że w jednej z wypowiedzi, nie pamiętam już chyba dla Polsatu, że wierzy w to, że my przywieziemy 15 medali z Tokio. I to gdyby to się rzeczywiście ziściło, moi drodzy, to warto tutaj nadać kontekst, że byłby to najlepszy nasz wynik od czasów igrzysk w Atlancie, bo wtedy zdobyliśmy 17 i na wszystkich kolejnych igrzyskach to było tak, 14, 10, 11, 11, 11. No niewątpliwie chcielibyśmy tę 11 pechową trochę dla nas przełamać, żeby pójść do góry. Cały czas pan podtrzymuje, że te 15 to jest taka realna liczba?
Wydaje mi się, że tak, bo jakby sport w przededniu zeszłorocznych igrzysk olimpijskich, czyli na początku 2020 roku, no był w polski sport był w miejscu, w którym dawno już nie był. Analizowaliśmy miejsca medalowe naszych zawodników w sportach olimpijskich z ostatnich kilku lat i faktycznie ta czołówka tak naprawdę się nie zmieniała. Te nazwiska, które zdobywały rokrocznie medale, rokrocznie te medale potwierdzały, czyli były to osoby nieprzypadkowe, absolutnie już zadomowione w światowej czołówce. Do tego dochodziły i cały czas dochodzą oczywiście młode osoby, młode sporty, w których też gdzieś zaczynamy się liczyć. I myślę, że tak. Myślę, że tutaj no, najwyższa pora z tego marazmu tych 11 medali się wyrwać, a jest ku temu chyba doskonała okazja. Mimo wszystko, tak jak obserwuję ten sport postpandemiczny, to wcale nie jest tak źle. Ja oczywiście patrzę trochę przez pryzmat mojej ukochanej lekkiej atletyki, gdzie wydawałoby się, że bez tego treningu specjalistycznego no te wyniki pójdą w dół, że bez tej rywalizacji na najwyższym poziomie te wyniki pójdą w dół, a jednak okazało się, że ta chwila być może zatrzymania jakiejś tam refleksji wewnętrznej, tego, że ci zawodnicy przestali pędzić za tymi limitami, za minimami, za kwalifikacjami, no spowodowała, że być może troszeczkę ich organizmy odpoczęły, ale myślę, że bardziej psychicznie odpoczęły. No i w lekkiej atletyce tak naprawdę my widzimy progres od tamtego roku. Te wyniki są coraz lepsze i ja myślę, że będzie podobnie we wszystkich innych sportach. No pytanie jest, co pokaże świat, bo ja wbrew pozorom twierdzę, że nasi zawodnicy nie mają tutaj najgorszej sytuacji i nie stoją na przegranej pozycji, bo są kraje, gdzie te ograniczenia dotyczące zawodowego treningu są dużo ostrzejsze i praktycznie ten trening w niektórych częściach świata jest niemożliwy, a nasi zawodnicy, przypomnę, że też w odróżnieniu od tamtego roku, no w tym roku tak naprawdę teraz są już po rozjeżdżani po całym świecie, nie tylko w Europie, i trenują bez większych przeszkód, więc no naszym zawodnikom nic więcej nie trzeba. Trzeba dać im po prostu spokojną głowę, miejsce i możliwości do treningu. Ja jestem przekonany, że oni wrócą z doskonałą formą, którą później no, przekują na jak najlepsze wyniki, miejmy nadzieję na medale.
No mamy nadzieję, że tak będzie. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć tych 15 medali i żeby to nie były medale tylko siatkarzy, tam że 15 siatkarzy czy 12 to będzie medale i członkowie sztabu, ale żeby to było, nie, żeby medal nie. siatkarzy był jako jeden po prostu.
Nie, ale dobrze by było, żeby te kilkanaście medali siatkarzy też sobie przywieźli.
Oczywiście.
Także tutaj, a jednocześnie dołożyli nam ten jeden do puli, prawda?
Najlepiej złotym. Tak bardzo byśmy chcieli, żeby się udało w końcu ten pechowy ćwierćfinał przede wszystkim Igrzysk Olimpijskich przeskoczyć. No duża, powiedziałbym, duże wyzwanie logistyczne to jest taka wyprawa. Jak to wygląda? To jest tak, że macie wyczarterowane, nie wiem, dwa samoloty i wszyscy lecą razem, wracają razem? Czy to jest tak, że jak ktoś wcześniej odpadnie, to tam już nie musi w tym Tokio czekać 8 dni czy 9, żeby wracać i taki delikwent jest odsyłany po prostu rejsem czarterowym? Jakby pan to opowiedział, bo myślę, że to też nie dla wszystkich jest oczywiste.
No tutaj przede wszystkim w przypadku Tokio te zasady będą troszeczkę inne, bo organizatorzy no właśnie odnośnie tych restrykcji to wprowadzili taką zasadę, że wszyscy sportowcy, którzy odpadną już z rywalizacji dwie doby po zakończeniu swojej rywalizacji, nie swojego sportu, tylko po zakończeniu swojej rywalizacji muszą opuścić Japonię. I my do tego będziemy się oczywiście dostosowywali. Natomiast no, dzięki współpracy wieloletniej już z oficjalnym przewoźnikiem polskiej reprezentacji, czyli Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, no, mamy ten komfort, że tak naprawdę no, chyba najnowocześniejszymi samolotami na świecie, czyli Dreamlinerami, no, bezpośrednio lecimy do Tokio i z powrotem. Mamy zabezpieczoną tak naprawdę całą siatkę połączeń we wszystkich terminach, które nas na chwilę obecną interesują. Na szczęście, tak jak mówię, no ta współpraca jest na tyle elastyczna, że tych terminów, tych miejsc w samolocie mamy na tyle dużo więcej, że te zmiany później w miarę elastycznie są możliwe. Więc tutaj no, w pełnym komforcie, naprawdę na najwyższym możliwym, wszystkich do Tokio dostarczymy i wszystkich z powrotem z Tokio przywieziemy. To jest bardzo ważne, bo nie zawsze to było, a przede wszystkim no nie zawsze były tego typu połączenia. No były igrzyska, gdzie chociażby do Rio de Janeiro, gdzie no bez przesiadki się nie obyło, nie lataliśmy naszymi liniami, czyli nigdy nie byliśmy traktowani priorytetowo, a to też gdzieś tam zawsze jest jakimś uszczerbkiem dla tego komfortu. Mhm. Także tutaj ten transport od początku do końca jest przez nas planowany. Też oczywiście musieliśmy poczynić sporo zmian, no bo wiadomo, że igrzyska się zostały przesunięte o rok. Już poczynając od samej zmiany umowy z liniami lotniczymi, no to jakby wszystkie od nowa rezerwacje, ale na chwilę obecną mamy tak dużo miejsc, oczywiście w miarę zdobywania kolejnych kwalifikacji przez naszych zawodników. Z tych miejsc powolutku będziemy schodzili, bo jakby no rozmawiamy cały czas też z zawodnikami, ze sztabami szkoleniowymi, określamy już dokładne terminy, coraz dokładniejsze, one jeszcze może nie są z dokładnością szwajcarską, ale szwajcarskiego zegarka, ale tutaj już no określamy coraz bardziej dokładne terminy i jakby no te terminy, które nam się zwalniają, to oczywiście już jakby wycinamy z naszej siatki połączeń, ale no do końca pewne manewry są, no bo też nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. Sport jest na tyle dynamiczną dziedziną życia, że tutaj no pewne zmiany są jakby wpisane w codzienną pracę.
A wyliczyliście, ile wy wydacie na te koronawirusowe testy? Pytam, bo Polski Związek Narciarski chyba coś wspominał, że około 600-800 tysięcy złotych, bo tam wiadomo, jak to wygląda, nasi skoczkowie, szczególnie teraz na Mistrzostwach Świata, to właściwie robią cztery rzeczy. Jedzą, śpią, trenują i robią testy. No, co chwila.
No to jakby na jakichś obliczeniach wielkich nigdy się jeszcze nie skupialiśmy. Wiadomo, ile kosztuje test. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jak liczna będzie reprezentacja, no ale czy to będzie łącznie ze sztabami szkoleniowymi, nie wiem, czy 300, czy 400, czy jeszcze więcej osób, to bardzo łatwo to przeliczyć. Natomiast my uczestniczyliśmy w takich konsultacjach, które jakby rozpoczął pan minister Gliński razem z ministrem zdrowia i tutaj jakby poprosili nas o takie uwagi, co ewentualnie w dobie pandemii, w czym można by pomóc zdrowotnie, finansowo naszym polskim sportowcom. No my oczywiście wyartykułowaliśmy te dwie rzeczy, czyli podstawową rzecz, że no będzie ewentualność z dużym prawdopodobieństwem, że wszyscy sportowcy przed igrzyskami będą musieli być przetestowani, w związku z czym myślę, że tutaj resorty te, o których wspomniałem, będą myślały nad tym, jak zabezpieczyć te środki, żeby można pomóc, żeby to niekoniecznie szło z naszych funduszy, ale oczywiście, że jeżeli by nie doszło do takiej sytuacji, no to będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić.
No dobrze, to dziękuję serdecznie. Myślę, że udało nam się parę kwestii tutaj wyjaśnić słuchaczom. Marcin Nowak, szef misji olimpijskiej, były sprinter. Tutaj jeszcze muszę pana Marcina pochwalić, że 10:21 rekord na setkę, srebro Mistrzostw Europy w Monachium 2002 rok, sztafeta 4x100 metrów. Także uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sydney, 8 miejsce w sztafecie i wielki fan Manchesteru United, z tego co zdążyłem zauważyć na Twitterze.
O kurczę, no dobrze, dobrze.
Tutaj było przygotowanie, panie Marcinie.
Było przygotowanie. Zgadza się.
Może jeszcze pewnie będzie okazja przed igrzyskami porozmawiać, to poruszymy trochę piłkarskich i tematów oraz tematów z kariery. Teraz już serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam gorąco. Marcin Nowak, Kamil Gapiński. To był program Kierunek Tokio. Zdrówka dla was i jesteśmy w kontakcie.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!